Może nie ze wszystkimi braćmi i siostrami się przywitałem tu w Czystołach Kołoni. Dlatego chciałbym z tego miejsca to uczynić. Pokój braterstwo. Chciałbym również na wstępie przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia. Ubiegły weekend, czyli sobotę i niedzielę, z grupą braci z Polski gościliśmy na 20. konwencji w Lwowie. I tam bracia zebrani z Ukrainy, byli bracia z Mołdawii, braterstwo z Rumunii. Przy zakończeniu prosili, aby przesłać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, co też przekazuję. Braterstwo troszeczkę tam przeżywają, że nie mogą tak często do Polski przyjechać, jak kiedyś były możliwości, ale to jest związane z trudnościami wizowymi i to dotyczy braci na Ukrainie i na Mołdawii, że mają trudności przyjechać do Polski, a gorąco pragnęli tutaj być. Ten werset nasz tematowy w Biblii Gdańskiej 11 i 12, gdzie 11 mówi: w pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Według nowego przekładu ten fragment, który chciałbym mieć z braterstwem pod rozwagą, brzmi: w nadziei radośni. Biblia Tysiąclecia oddaje ten werset: weselcie się nadzieją. Czyli mając nadzieję, żeby ta nadzieja nam sprawiała radość. Nadzieja ma sprawiać radość, niezależnie od naszego położenia, niezależnie od naszych trudności życiowych, ale nadzieja ma nam sprawiać radość. Tak apostoł pisze. Ja chciałbym mówić o nadziei, która sprawia radość. Radość, która nam może sprawiać teraz. Dość często wspominamy w naszych rozważaniach, że my dzisiaj, teraz, z tej strony zasłony, przeżywamy smutek, żeby w przyszłości mieć radość. Szczególnie mówimy przy obchodzeniu pamiątki, kiedy wspominamy o kielichu, goryczy, że on zostanie zmieniony na kielich radości. Radości wiecznie trwającej. Nadzieja według, słowo nadzieja według słownika polskiego to oczekiwanie spełnienia czegoś pożądanego. Ja myślę, że każdy z nas tutaj siedzących ma nadzieję i pożąda czegoś, o czym później wspomniemy. Nadzieja to ufność, że się to spełni. Nadzieja może być głęboka, ale również mała, słaba oraz złudna nadzieja. Przeciwieństwem nadziei jest beznadziejność, beznadzieja. Czyli inaczej mówiąc, brak nadziei, beznadziejność sytuacji, beznadziejność położenia. Dość często pomimo wielu usiłowań, żeby to zmienić. Beznadzieja to utrata wiary w przyszłość. Już patrząc tutaj, to ta nadzieja jest mocno związana z naszą wiarą, z naszym przekonaniem. I dlatego też apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian, pierwszym liście, 13 rozdziale, dla wszystkich braci to jest znany rozdział, który można nazwać hymnem o miłości. I 13 werset tego rozdziału mówi: a teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Nasuwałoby się pytanie, czy wiara i nadzieja jest mniejsza od miłości? Lecz apostoł nie mówi tutaj może, że najważniejsza jest miłość,
lecz największa. I myślę, że możemy odpowiedzieć dlaczego. Ponieważ wiara, nadzieja, one się spełnią, a miłość będzie trwała wiecznie. Dlatego apostoł mówi, że najważniejsza, największa jest miłość, bo ona będzie trwała wiecznie. Lecz jeśli wymienia te trzy składniki, że potrzebna jest najważniejsza, że teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Że żeby cokolwiek otrzymać w przyszłości, to potrzeba mieć wiarę, potrzeba mieć nadzieję i miłość. A właściwie wiara i nadzieja powinna doprowadzić do tej miłości, o której mówi Biblia, Słowo Boże. Jak wiele wykładów dość często słyszymy o miłości z różnych stron, z różnych aspektów patrzymy na to. Dość często mówimy o wierze, o naszym przekonaniu, a nadzieja, aczkolwiek jest kotwicą duszy naszej, dość często pozostaje jak gdyby na boku. Dlatego w tym rozważaniu chciałbym się skupić na nadziei. Szczególnie na nadziei. Te trzy, nie jedna, ale wszystkie trzy podstawowe wartości, najważniejsze uczucia prowadzą do nieba, o czym później jeszcze szerzej wspomniemy. Nadzieja dość często jest wyśmiewana. Jest takie w świecie przysłowie, że nadzieja jest matką głupich. Ja myślę, braterstwo, że to świadczy o lekceważeniu tymi, którzy żywią nadzieję. I dzisiaj, gdybyśmy wspomnieli, tym bardziej tymi, którzy mają nadzieję nieba, nadzieję otrzymania życia duchowego. To wydaje się, że to jest niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego wielu ludzi lekceważy taką nadzieję. Przez nasze życie idziemy zawsze z małym światełkiem w sercu, które z czasem się powiększa i świeci coraz jaśniej. To jest właśnie nadzieja. Ona pomaga przetrwać trudne, ciężkie, życiowe sytuacje. Kiedy apostoł w tym 13 rozdziale mówi o wierze, nadziei i miłości, o w tych wspaniałych uczuciach, to miłość, mówi, jest rzeczą najważniejszą. Największą miłość, nie najważniejszą, lecz największą. Miłość to uczucie, które nas uczy czegoś. Uczy poświęcenia dla Boga, jak również dla drugiego człowieka. Żebyśmy umieli coś czynić z miłością. Życie bez wiary i nadziei i miłości jest płytkie. Te uczucia, wiara, nadzieja i miłość, są nieraz niedostrzegalne, ale zarazem najważniejsze, najsilniejsze oraz najpiękniejsze. Wiara jest ściśle złączona z nadzieją. Wiara daje nam przekonanie, przeświadczenie, że coś jest pewne, że coś jest słuszne. I apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdział, mówi, że wiara jest gruntem i dowodem rzeczy niewidzialnych. Rzeczy, których się spodziewamy. Rzeczy niewidzialnych. To wszystko opieramy na naszej wierze. Na naszym przekonaniu, że to jest słuszne i dobre. Lecz nadzieja, że jest słuszne, dobre i prawdziwe. Lecz nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie rzeczy niewidzialnych, oczekiwaniem na spełnienie rzeczy, którą wiarą przyjmujemy za prawdziwe i pewne. Czyli nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie rzeczy, które przyjmujemy wiarą. Źródłem nadziei jest sam Pan Bóg. Przeczytajmy słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdziału, a 13 werset. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego. Mówi, a Bóg nadziei niech was napełni. Mówi, i jeśli was napełni, to będziecie mogli obfitować przez moc Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca. Biblia Tysiąclecia ten werset oddaje, a Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, aby przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. A Bóg, dawca nadziei. A więc nadzieja pochodzi od Boga i abyście byli, mówi, niech wam udzieli pełni radości. A więc nadzieja ma sprawić radość. I apostoł mówi, że ta radość ma być jeszcze jaka? Pełna. Żeby była pełnia radości. Kiedy możemy osiągnąć taką pełnię radości? Czy możemy osiągnąć? Czy możemy teraz osiągnąć tą pełnię radości? Czy pełnię radości tylko osiągniemy w przyszłości? Apostoł mówi, że a Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości. Ja myślę, braterstwo, tu chciałbym wspomnieć, kiedy następuje przy nadziei jeszcze radość. Kiedy nasza nadzieja nie będzie miała cienia wątpliwości, że coś się spełni, że coś się nie uda. Jeśli nasza nadzieja nie będzie miała cienia wątpliwości. I tak jak wspomniałem, że mamy nadzieję nieba, ale jak żyć, żeby nie było w tej nadziei cienia wątpliwości? I mówi, jeśli nie będzie cienia wątpliwości, to mówi, można mieć z tego radość. Można przeżywać różne trudności, doświadczenia, ponieważ będziemy mieli głęboką nadzieję, że przyjdzie czas, że to wszystko przeminie, a będzie wieczna radość. I z tego tytułu można już teraz otrzymywać radość. Ktoś to tak określił, że pełna nadzieja, czyli 100% nadziei, zmienia się w radość. 100% nadziei zmienia się w radość. Jeżeli mamy mniejszy procent nadziei, jeżeli się pojawiają pewnego rodzaju wątpliwości, to będziemy odczuwać mniej radości. A jeżeli odczuwamy mniej radości, to coraz więcej narzekamy na wszystkie trudności, na wszystkie doświadczenia. Żeby była pełna radość, w postanowieniu mamy wspomniane, nie będę szemrał ani narzekał, bo mamy pełnię nadzieję, że otrzymamy, że ta nadzieja się na pewno wypełni. A więc 100% nadzieja zmienia się w radość. Jeśli brak nadziei, jeśli nadziei po stronie byśmy powiedzieli, jeżeli określiliśmy w procentach, jest zero, to już nie ma radości. Jest sam, pozostaje tylko i wyłącznie smutek. Sam smutek. Dlatego apostoł tutaj mówi, żeby Bóg sprawił tą pełnię, żebyśmy byli napełnieni tą pełnią radości, żebyśmy otrzymali nadzieję i byli napełnieni pełnią radości. Apostoł mówi, że możemy być bogaci w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Lecz w jaki sposób to bogactwo nadziei możemy otrzymać? Jeśli źródłem nadziei jest Bóg, to nadzieja wypływa od Boga i dociera do nas za pośrednictwem Jego Słowa. Przeczytajmy słowa z Listu do Rzymian, 15 rozdział, 4 i do 6 wersetu. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Mówi, żebyśmy przez cierpliwość i nadzieję pism nadzieję mieli. Czyli całe Słowo Boże dostarcza nam nadziei. Wszystko, co jest napisane, to mówi, jest napisane ku naszej nauce, żebyśmy w nas powstała nadzieja. Mówi, a Bóg cierpliwości i pociechy niech wam da, abyście byli jednomyślni między sobą według Chrystusa. Bardzo ciekawe zdanie apostoła, że ta nadzieja może nas nawet doprowadzić do jednomyślności. A czy łatwo jest utrzymać jednomyślność? Jak trudno utrzymać jest jednomyślność. Jak trudno w dużej społeczności, trudno w małej społeczności, ale jak trudno jednomyślność otrzymać, ale ta nadzieja powinna nas doprowadzać do tej jednomyślności. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, braterstwo, że w kontekście tego pierwszego wersetu, że wszystko jest napisane ku naszej nauce, to mamy wyciągać tą naukę, że mamy zawsze dążyć do tej jednomyślności, żebyśmy osiągali jedno zdanie. Bo cokolwiek apostoł Paweł w liście do Kolosan, 21 rozdział, a 23 werset mówi: jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nieporuszeni w nadziei Ewangelii. Mówi, nieporuszeni w nadziei Ewangelii. W nadziei, która wypływa z Ewangelii. Mówi o nadziei dla nowego stworzenia, czyli dla nas. Biblia Tysiąclecia ten werset oddaje tak. Bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani, stateczni i stateczni, nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. W nadziei właściwej dla Ewangelii. Dla nowego stworzenia, dla nas, dla wierzących w wieku Ewangelii. Jaka to jest nadzieja? Pan Jezus pojednał nas, o czym apostoł do Kolosan mówi w pierwszym rozdziale, a 22 wersecie, ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi, nieskalanymi i bez nagany przed obliczem swoim. Aby nas wystawił świętymi. Kiedy patrzymy na te słowa, dostąpić świętości. Jak wspaniały plan jest Boży przygotowany dla wierzących w wieku Ewangelii. Nikt z rodzaju ludzkiego nie może dostąpić żyjący przed tym czasem takiej świętości, jaka jest przygotowana dla wierzących w wieku Ewangelii. Ważnym jest fakt, że tylko Słowo Boże może kształtować podstawy wiary i wprowadzić w nasze serca żywą nadzieję. Tylko i wyłącznie nauka płynąca ze Słowa Bożego może to uczynić. Może nieraz chcielibyśmy usłyszeć inny wykład. Może czasami nie do końca oparty na Słowie Bożym. Przecież żyjemy w dobie rozwoju, w dobie umiejętności. Może chcielibyśmy wykład oparty na ludzkim sposobie rozumowania, na naukach ludzkich. Lecz myślę, że te nauki bardzo szybko się zmieniają. Ja z lat 70. taka notatka była, że pewien bibliotekarz otrzymał polecenie, żeby dzieła naukowe sprzed 50 lat usunąć, bo one już są nieaktualne. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że ten czas na pewno jest w niektórych dziedzinach o wiele krótszy. To wszystko bardzo szybko ulega zmianie, że dzisiaj, co byśmy mogli przyjąć za prawdziwe, to za chwilę może się okazać, że jest coś zupełnie innego i nowe. Może chcielibyśmy czasami usłyszeć wykład o osiągnięciach dzisiejszej medycyny. Jest wiele dyskusji w naszym, nawet polskim społeczeństwie. Może o aborcji, o in vitro, o współżyciu seksualnym. Ktoś by powiedział, no przecież to zagadnienia dotyczą młodzieży, ale one również dotyczą młodzieży naszej społeczności. Może mniej dotyczą osób starszych, ale myślę, że jest taki pewien trend, że osoby starsze na to dają w tym kierunku, żeby dać pewnego rodzaju przyzwolenie. Czy te tematy są złe? No są złe czy nie? No zdziwię braterstwo, ja wam powiem, dobre. Te tematy są dobre. Ale ja stawię pytanie inaczej jeszcze. Czy one budują nadzieję? Ja zdziwię braterstwo. Budują. Budują nadzieję. Tylko pytanie będzie jaką? Ta wiedza stwarza nadzieję spełnienia się i osiągnięcia miłości i zadowolenia w życiu cielesnym, zmysłowym, w życiu przemijającym. Jak często mówimy o miłości na podstawie Słowa Bożego, na podstawie tego listu apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdziału hymnu miłości, o miłości bezinteresownej, wolnej od pierwiastka zmysłowego, miłości bezinteresownej do Boga, do braci. Lecz w rzeczywistości mamy zawsze jakiś interes. Mamy czy nie mamy? Ja analizowałem i swoje, tak jak patrząc na ten temat i na siebie, zawsze pojawia się jakiś interes. Z jednej strony miłować Boga, druga część czerpać zadowolenie w życiu cielesnym. Bez ustępstw, bez rezygnacji ze swego ja, bez cierpień dla dobra drugiego. Jak trudno jest miłować, którzy nas nie miłują. A mówi, jakąś zapłatę macie, jeśli będziecie miłować tych, którzy was co? Miłują. Jak trudno jest miłować tych, którzy nas nie miłują. Może nam się nieraz tylko wydawać, że nas nie miłują. Ale już pojawia się trudność. Jak trudno miłować tych, którzy nas miłują, a jednocześnie w swej miłości czasami nas napominają. Jeśli przekraczamy jakieś zasady, nikt nie lubi napominania. Od razu miłość zanika. Mówimy, gaśnie. Jak ciężko jest. A my mamy starać się o miłość, którą mamy osiągnąć przez wiarę i przez nadzieję. Musimy wiedzieć, jaka nadzieja nam w tym życiu ma przyświecać. Szukajmy zawsze rad do postępowania i życia nie gdzie indziej, lecz w Słowie Bożym. I apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17 werset mówi: wszystko pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości. Czyli czytając ten werset, nie należy szukać innego źródła, bo wszystko pismo jest natchnione od Boga. No a wydaje mi się, że zawsze chcielibyśmy naukę czerpać nie od człowieka, ale od Boga. I ono mówi, jest dostateczne ku naszej nauce, ku strofowaniu, ku naprawie i ku ćwiczeniu. Dlaczego? Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszystkiej sprawie dostatecznie wyćwiczony. Nauki ludzkie przemijają. Życie cielesne przemija. Ludzka mądrość przemija, a Słowo Boże jest wieczne. A Słowo Boże jest ponadczasowe. Nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie obietnic. Na spełnienie obietnic danych przez Boga. Jeśli dał te obietnice i przekazał przez swoje słowo, to one się spełniały, spełniają i spełniać będą. Ktoś by mógł, o jakie obietnice? Ja może już, że ten wykład ma składać się z dwóch części, nie będę cytował fragmentów, ale wspomnę, że mamy wspaniałe obietnice w Słowie Bożym. Obietnice zbawienia, obietnica zmartwychwstania, życia wiecznego, widzenia Boga, widzenia chwały Bożej, czyli otrzymania nieśmiertelności. I ta nadzieja nam w życiu ma przyświecać i nadzieja ma być żywą. Bo tak Pismo Święte mówi. Przeczytajmy słowa apostoła Piotra z pierwszego listu, pierwszy rozdział, a od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr mówi, że ku nadziei żywej. Jaka to nadzieja? To ta nadzieja ma nam dać życie. Naszym ożywieniem duchowym już powinno być teraz, a w przyszłości ona da życie. Nie nawiązuje tutaj apostoł w tym wersecie do oddania życia naszego Pana, ale zauważmy, mówi, że ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. Że Jezus ma przeprowadzić to dzieło. Mówi ku dziedzictwu nieskazitelnemu, niepokalanemu i niezwiędłemu w niebiosach dla was zgotowane. Że dziedzictwo to nie jest zgotowane na ziemi, ale jest zgotowane w niebie. Taką nadzieję wystawia Słowo Boże. I ta nadzieja ma być nadzieją żywą. Którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. W czym się weselcie? Mówi, w tym się radujcie. Mając taką nadzieję, to tylko nam powinno sprawiać radość, zadowolenie. I tak jak wspomniałem, że ta nadzieja ześrodkowana jest w Jezusie Chrystusie. Tak apostoł też Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, a pierwszy rozdział od 17 wersetu. Bardzo ciekawe słowa. O tym myślcie i zanim co lekkomyślnie uczynił, albo to o czym myślę, iż według ciała myślę, aby było u mnie tak, tak, nie, nie. Ale wierny jest Bóg i mowa nasza do was nie była tak i nie. Jak wiele nauk apostoł Paweł nam przekazał, ale mówi, mowa moja nie jest tak i nie. Na jedną rzecz nie patrzy tak i nie. Albo jest tak, albo nie. Mówi, że innego słowa nie używa. Dzisiaj nieraz patrzymy tak, no, na różne sytuacje i chcemy, żeby najlepiej było to, żeby było spokojnie, to mówimy tak, że no tak, ale jednocześnie nie. A czasami no nie, to się nie zgadza ze Słowem Bożym. Ale czasami mówimy na tak. Dlaczego? Dajemy czasami takie ciche przyzwolenie. Dlaczego? Dlaczego rezygnujemy nieraz z zasad? No, bo to żyjemy w przyjaźni, bo to przyjaciel, bo to czasami rodzina. Nie wypada mi zająć zdecydowanego stanowiska. I mówimy tak i nie. A wyraźnie apostoł mówi, a myśmy wam mówili, jak tak, to tak. Jak nie, to nie. Ale apostoł ciągnie ten temat jak gdyby dalej. Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez usta jest opowiadany, to jest przeze mnie, przez Sylwana i przez Tymoteusza, nie był na tak i nie, ale tak w nim było. Czyli apostoł wyraźnie mówi, że Pan Jezus nie dał nam takiego wzorca, aby było na tak, a jednocześnie na nie. albo żeby było na nie, a jednocześnie na tak. Mówi, w nim było wszystko na tak. Nie... Mówi, nie było tak i nie. Bo ile jest teraz, mówi, obietnic Bożych, w nim są na tak. Co to oznacza? Mówi, w nim są na tak, tak i w nim są na, są amen, ku chwale Bożej przez nas. Wszystkie obietnice są na tak. Co to oznacza? Że jeżeli są zapisane w Słowie Bożym, to one na pewno się spełnią. Spełnią się w Jezusie. Bo w nim jest na tak i amen, że rzeczywiście się spełnią i to powinno być godne naszej wiary i nadziei. W wieku Ewangelii dla dziecka Bożego wystawiona jest jedna nadzieja powołania. Jedna nadzieja. Apostoł Paweł w tym samym czwartym rozdziale mówi, że jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jedna nadzieja powołania. Nadzieja wysokiego powołania. Nadzieja powołania do nieba. Jedna nadzieja została taka wystawiona w wieku Ewangelii. Dziś ktoś by mógł powiedzieć, no może takiej nadziei już nie ma. Ale nie ma innej też nadziei. Bo jest jedna nadzieja powołania. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, pierwszy rozdział i piąty werset mówi. Dla nadziei onej wam odłożonej w niebiosach, którejście przedtem słyszeli przez słowo prawdy, to jest Ewangelii. Że ta nadzieja jest odłożona w niebiosach. Że spełnienie tej oczekiwań naszych nastąpi w niebiosach. Czyli nastąpi w niebie. Ta nadzieja ma być też nadzieją radości, a nie smutku. I o spełnieniu tej nadziei apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział, 13 i 14 werset mówi tak. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżby się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Czyli apostoł mówi, żebyśmy się nie smucili jako inni, którzy nie mają nadziei. A my tą nadzieję mamy, dlatego to nam powinno sprawiać radość. Jeżeli się nie smucić, to nam powinno sprawiać pewnego rodzaju zadowolenie. Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i Bóg tych, którzy zasnęli, w Jezusie przywiedzie z Nim. I jeśli mamy wiarę, jeśli wierzymy, że Bóg Pana Jezusa wzbudził, to wzbudzi na pewno i nas. Jeśli będziemy mieli wiarę, jeśli będziemy mieli nadzieję i z tego wypłynie miłość, ta wspaniała miłość bez zabarwienia tego zmysłowego, ale miłość, o której dość często mówimy, głęboka, do Boga i do braci, a nawet do kogo? Do nieprzyjaciół. Czy to jest łatwo? Nieraz my mówimy, że łatwiej mi przyjaciela miłować, nieprzyjacielem się dogadać niż z kim? Nie z bratem. Ale myślę, że to wszystko polega na tym, jak patrzymy na naszą wiarę, jak na naszą nadzieję i jak wyrabiamy sobie miłość. Braterstwo, właściwie patrzę na zegarek, to czas już przekroczony zgodnie z planem. Nie, ja nie jestem przewodniczącym, brat nie może. Ja myślę, braterstwo, że to jest rozpoczęcie konwencji i chciałbym, kończąc już to rozważanie, abyśmy przez dwa dni wzmacniali naszą na tym miejscu wiarę, nadzieję i miłość. Aby nasza nadzieja była pełną tą nadzieją, sprawiała radość z tych wielkich obietnic, które są przygotowane dla nas. Aby przez te dwa dni, po tych dwóch dniach, rozjeżdżając się do domów naszych, jechaliśmy pełni nadziei, radości, że przyjdzie czas na spełnienie wszelkich obietnic Bożych, że spotkamy się wraz z Panem w Jego wspaniałym Królestwie. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.
Dziękujemy bratu Franiowi za tę usługę. Założyliście braterstwo, to połączenie. Nadzieja, Bóg, świętość. Nadzieja to pomost pomiędzy naszym życiem doczesnym a Bogiem. Próbujmy kształtować tą naszą nadzieję, aby ona była jeszcze głębsza, jeszcze piękniejsza. Aby była jak kotwica naszej duszy, jak to w liście do Hebrajczyków jest pięknie napisane, naszej wiary w drodze do Boga. Zaśpiewamy teraz pieśni, która będzie pieśnią przegradzającą w sympozjum. Bracie Heniu, bardzo proszę.
Zaśpiewajmy pieśń pod numerem 92. Pieśń pod numerem 92.
W ucisku cierpliwi. Co to znaczy być w ucisku cierpliwym? Czy to może wtedy, kiedy ja zadaję gwałt i ucisk mojemu bliźniemu? Czy może wtedy, kiedy Pan mnie próbuje? Nie wiem. Posłuchajmy dalszych rozważań na ten temat brata Olka Lipkę. Bardzo proszę.
Czuję się tak troszkę nieswojo, bo otrzymałem troszkę elementów, które mają ułatwić odbiór. A tak na początku pragnąłbym przekazać bratnie uczucia miłości od pozostałych braterstwa ze zboru w Zamościu, a szczególnie brat Stasio, który się czuje słaby, brat Staś Pogowski, którego było wielkie pragnienie tutaj być. Bardzo przeżywał, że nie może być tutaj dzisiaj razem z nami. Prosił, żeby nie od niego osobiście, bardzo serdecznie przekazać bratnie uczucia miłości co jeszcze nie. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, brat tutaj dużo mówił o miłości, o radości. Również ja, kontynuując dalej drugą część tego wersetu, który jest przed waszymi oczyma, pragnę mówić o tych dwóch elementach, które są zapisane w liście do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. W ucisku cierpliwi. O takich dwóch elementach mam mówić. Ucisk, czyli czynnik, który oddziaływuje na wszystkie istoty żyjące, a nawet nie tylko na żyjące. I cierpliwość, która jest owocem Ducha Świętego, wielkiej pracy każdego poświęconego człowieka. Jest wiele ucisków, które dotyczą wszystkich ludzi. W tym i nas dotyczą, bo jesteśmy takimi samymi istotami żyjącymi. No, między innymi to są brak pracy, choroby, ubóstwo, kataklizmy, strach. A w dzisiejszej dobie coraz częściej sam to odczuwam, bezsilność. Bezsilność w stosunku do wielu zachowań, do wielu sytuacji, w których jestem bezradny. I wiele innych. Ale w tej chwili pragnąłbym, abyśmy zajęli się tylko uciskami, które są innego gatunku. Dotyczą ludzi poświęconych. Tych, którzy zawierają z Bogiem przymierze. Chociaż te uciski najczęściej to są następstwa takiej ciągłej, nieustającej opozycji trzech naszych przeciwników. To jest świata, ciała i szatana. Inaczej tak ogólnie moglibyśmy powiedzieć, to jest taka wielka walka ciemności ze światłością. Chociaż w większości te uciski mają wpływ na kształtowanie naszego charakteru, ale wtedy, kiedy są pod nadzorem Bożym. Bo apostoł Piotr tu mówi, że różnego rodzaju możemy mieć uciski. Takie, które są ku dobremu i takie, które są nieszczęściem dla człowieka. Zapisałem taką jedną myśl zawartą w Mannie z 4 lipca, że pod względem naszego życia nie leży to w naszej mocy mieć władzę nad naszymi doświadczeniami i trudnościami, które na nas przychodzą. I abyśmy pozostawili te decyzje Panu Bogu z ufnością, wtedy Pan Bóg, jeżeli będzie kierował tymi czynnikami, które oddziałują na kształtowanie naszego charakteru, to będziemy wzrastać. Będziemy kształtować ten wspaniały owoc, jakim jest cierpliwość. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, 10 rozdział, 13 werset, pisze, że Pan Bóg nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni ponad miarę. Żeby przyszło jakieś większe doświadczenie, jakiś większy ucisk na nas, niż możemy znieść, jeżeli ufamy Panu Bogu. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 30-31 werset, Pan Jezus również mówi na ten temat, że my jesteśmy zacniejsi niż wiele wróbelków. Zacniejsi jesteśmy. Pan Bóg dał człowiekowi takie wyróżnienie spośród wszystkich istot żywych, dając mu pierwsze miejsce. I teraz my, mając na uwadze te słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym, te opiekuńcze rady dotyczące naszego zachowania w ucisku, to zwracajmy, kochani braterstwo, uwagę na słowa, które są zapisane m.in. w Ewangelii Jana, 16 rozdział, a 33 werset. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Świat jednego z przeciwników.
Pan Jezus zwycięży. I nasz charakter jest kształtowany tak, jak kamienie na świątynie były kształtowane w kamieniołomach. Tak też w większości nasz charakter jest kształtowany od strony ludzi, od strony świata, jak ogólnie mówimy. A w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 22 werset, daje nam taką lekcję i informację, że przez wiele ucisków mamy wejść do Królestwa Bożego. Dlatego żyjąc w tym czasie, w czasie końcu wieku Ewangelii, w czasie żniwa, mamy, jak zapisane w liście do Kolosan, 1 rozdział, 24 werset, dopełniać ucisków Chrystusowych. Przykładem tego był nasz Pan, który cierpiał, który przechodził uciski, przechodził prześladowania, ale jako człowiek doskonały dał nam doskonały wzór i mało jeszcze powiedział, że i my mamy kształtować swój charakter na podobieństwo wspaniałego Ojca naszego, Pana Boga, co zapisane mamy w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, a 48 werset. Bądźcież i wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Doskonałość Pana Boga dla nas jako wzór do wielkiej i wspaniałej pracy. Ucisk wierzącego, kochani braterstwo, to możemy przyrównać do takiej, dzisiaj właśnie na czasie jest, maszyny do kombajnu, który młóci, kosi, młóci i oczyszcza ziarno. Nie oczyszcza plew. Kiedyś może plewy były w większym użytku przez gospodarzy, a dzisiaj one są wysypywane razem ze słomą tam samocarnią, za kombajnem. Ziarno. My mamy być takim ziarnem. Mamy być poddani, tak jak to zboże w czasie przechodzenia przez kombajn, różnym próbom i doświadczeniom. Pan Bóg dozwala na uciski, które potrzebujemy, kochani braterstwo, w odpowiedniej chwili do postępu w kształtowaniu naszego charakteru. Często jednak te uciski są karą za nasze grzechy. Ale karanie to nie jest równoznaczne z ciężarem grzechu, lecz z potrzebą kształtowania naszego charakteru. Ponieważ gdybyśmy otrzymywali karanie adekwatne do grzechu, to tak jakbyś, tutaj przytoczę kilka wersetów, 1 list Jana, 5 rozdział, 17 werset. Apostoł uczy, że wszelka niesprawiedliwość to jest grzech. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 12, rozdział 31 i 32 werset mówi, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie bez kary ani w tym wieku, ani w wieku przyszłym. Będzie kara. Ale gdyby ktoś chciał powiedzieć, święty Jan Apostoł w pierwszym liście, 1 rozdział 8 werset, że jest bez grzechu, to dobrze by powiedział? Kłamstwo by mówił. Tak. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział i 10 werset z kolei, mówiąc na ten temat, mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale prorok Ezechiel, 18 rozdział, 4 werset, daje nam taką lekcję, która nas zasmuca. Dusza, która grzeszy, ta umrze. I gdyby każdy ucisk czy kara była adekwatna do grzechu, to ktoś może powiedzieć z nas, że nie grzeszy, to wszyscy byśmy umarli. Ale święty Jan, również w tym samym pierwszym liście, 5 rozdział, 16 werset, mówi, że nie każdy grzech jest grzechem na śmierć. Chociaż każdy grzech, który czyni człowiek poświęcony, świadomy grzech, jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ale Pan Bóg daje nam możliwość zastanawiać się, rozważać, rozmyślać nad naszymi uciskami, upadkami, słabościami, osłabieniem wiary, utratą autorytetów, co na dziś w dzisiejszej dobie jest na porządku dziennym, osłabieniem miłości. A żyjemy w wieku miłości. Na ten czas dane nam są trzy przykazania miłości. A jedno z nich to jest jedno takie specjalne. Pan Jezus powiedział: daję wam nowe przykazanie, abyście się społecznie, wzajemnie miłowali. I po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć, będziecie jedni w stosunku do drugich. Miłość. Często myślimy tak, ale kto jest temu winien, że ja właśnie temu wszystkiemu podlegam? Może to nie jest dobry podszedł. Zamiast wziąć się do pracy, wziąć z tego lekcję i wzmocnić wysiłki w kształtowaniu charakteru, to może zastanawiamy się, tak jak bracia i siostry, taki jeszcze jeden przykład podam. Jak to jest, kiedy wkładamy nogę do ciasnego obuwia i czujemy ucisk? No i taka pierwsza myśl, no coś nas uciska. Ale to czy noga but uciska, czy but uciska nogę? Czy to jest problem do rozważania w ten sposób? Zamiast wziąć większe i wygodne obuwie i zająć się zniosłymi sprawami, to nieraz te cielesne sprawy absorbują nas bardzo, bardzo mocno. Dlatego wstawianie pytań, a szczególnie czytając Stary Testament, dlaczego Bóg tak zrobił, czy dlaczego tak zrobił, to jest pytanie niewłaściwe. Powinniśmy ze wszystkiego wziąć lekcję. Co Pan Bóg mi przez to chce powiedzieć? I te wszystkie uciski, które otrzymujemy, jeżeli one są dobre, bo apostoł Piotr uczy nas, że mogą być te uciski jako czynnik ku dobremu albo ku złemu wtedy, kiedy my sami, odrzucając pomoc Bożą, robimy sobie problemy. A szczególnie taki jeden, o którym wspomnę, a dzisiaj, kochani, braterstwo, może bardzo często w swoim życiu go czynimy, to jest wtrącanie się w nieswoje sprawy. Raz, patrząc bardzo wysoko, próbujemy wyręczać Pana Boga, a w innym przypadku może młode małżeństwa, rodzice czy teściowie chcą wyręczać, czy sąsiedzi, czy jeszcze ktoś znajomy. A może i w pracy ktoś chciałby nas tak pouczyć, że zrób właśnie tak. Wtrącanie się w nieswoje sprawy to nie jest opieka Boża. To już jest cielesność, która przewyższa nowe stworzenie. Pan Bóg wspiera nas w chwilach ucisku. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 15 rozdział i 5 werset, mówi, że Pan Bóg jest cierpliwością i pociechą. Jedną z cech Pana Boga jest cierpliwość i pociecha. I Pan Bóg ciągle nas pociesza. Nie tylko Pan Bóg. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Żydów, 4 rozdział, 15 i 16 werset, to uczy nas, daje nam taką lekcję, że Pan Jezus też jest ciągle w naszym zasięgu i ciągle nam dopomaga. Efektem tej pomocy będzie coraz większa radość, o której też i brat w poprzedniej godzinie mówił. Z ucisku, kochani braterstwo, z ucisku się radować, właśnie dzięki Słowu Bożemu, dzięki nauce Pisma Świętego, dzięki temu, co przygotował Pan Bóg i Pan Jezus dla nas, tą wspaniałą ofiarę, to możemy mieć radość i przyjemność z ucisków. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, 4 rozdział i 17 werset, uciski takie, jakie przechodził, a których wymienia wiele, to mówi, że króciutki i lekki ucisk. Króciutki i lekki ucisk. Dobrze by było, żebyśmy w naszym życiu dopracowali się takiego zachowania podczas ucisku. Że on jest taki króciutki, że taki lekki. A jeżeli trwa rok, dwa, pięć, to jest króciutki? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział i 30 werset, znów nam coś mówi na ten temat. Mówi, że Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, bo jarzmo moje wdzięczne jest. A w nowym przykładzie mówi, miłe jest. Miłe jarzmo i lekkie jest. Miłe czy wdzięczne i lekkie. Czy każdy, kto zastanawia się nad przymierzem z Panem Bogiem, to właśnie tak uważa. Kochani braterstwo, aby tak powiedzieć, to trzeba zbliżyć się do Pana Boga, jak święty Jakub uczy. Zbliżmy się do Boga, a Bóg przybliży się ku nam. I jeżeli coraz bardziej poznajemy plan Boży, coraz bardziej zaczynamy stosować do siebie nauki Pisma Świętego, to faktycznie te uciski są przyjemne i są bardzo krótkie. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4:13 mówi: radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego. Nie takiego swojego, ludzkiego. Ale jeżeli my cierpimy tak, jak Pan Jezus cierpiał, to podobnie taką radość, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 16:25, taką radość też przeżywali Paweł i Sylas. A gdzie byli bracia i siostry oni? Na wczasach? Nie, w więzieniu byli. No w więzieniu, żeby się cieszyć, żeby śpiewać pieśni. Jest to wspaniały stan. Dlatego psalmista Dawid w 46 psalmie, a w 2 wersecie uczy, że Pan Bóg jest ratunkiem we wszystkich naszych uciskach. Tak z Pisma Świętego moglibyśmy wziąć przykłady. Kochani braterstwo, może każdy z was przeżył coś takiego, takiego indywidualnego, jak Daniel, o czym zapisane w Księdze Daniela 6:14, od 14 wersetu. Daniel, kiedy znalazł się w lwiej jamie, był to ucisk dla niego, czy nie? No moglibyśmy powiedzieć, nie tylko ucisk, wielki strach, wielkie przeżycie. Tam Pan Bóg dał ratunek. Również w Księdze Jonasza, jeszcze drugi rozdział pierwszego wersetu. Jonasz sobie tak spokojnie spał, ale kiedy znalazł się we wnętrzu wielkiej ryby, to co? Pan Bóg dał mu, modlił się, tak, oczywiście. Modlitwa jest potrzebna, modlił się, ale Pan Bóg dał ratunek. Dlatego patrząc na te czynniki oddziałujące pod ochroną i opieką Pana Boga, żebyśmy ciągle się dopatrywali woli Bożej. I z tych ucisków, jeżeli będziemy korzystali, to one nam dopomogą wyrobić jeden z owoców Ducha Świętego, to jest cierpliwość. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:3 uczy nas, że ucisk cierpliwość sprawuje. Czyli jeżeli znajdujemy się w uciskach, to te uciski wyrabiają w nas właśnie ten owoc, cierpliwość. W konkordancji pod hasłem cierpliwość to są takie określenia. Wytrzymałość, znoszenie cierpień, spokojne wyczekiwanie, łagodność. Spokojne wyczekiwanie, kochani braterstwo. Jak ktoś na kogoś czeka, to jest króciutko czy długo? A jak ktoś się spóźnia i śpieszy się, to jest mu długo czy krótko? No też właśnie tak zależy, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Trudno jest długo oczekiwać, jak nieraz dziecko się nie przychodzi do domu, tak wyglądamy przez okno, kiedy, czy gość jak przyjeżdża, kiedy dotrze do domu. A temu, co przyjeżdża, jeżeli się śpieszy, to ten czas się wcale nie dłuży. W Pieśniach Wieczornych z 16 lipca taką myśl sobie zapisałem. Na ile jesteśmy w stanie rozpoznać swoją niedoskonałość oraz wolę Bożą względem siebie, na tyle wzrastamy w cierpliwości. swoją niedoskonałość. No raczej każdy człowiek najlepiej lubi siebie, to co by w sobie najlepiej chciał zobaczyć? Niedoskonałość? No, raczej ile to ja urosłem, swój wzrost. A jeszcze do tego wolę Bożą. Jeżeli jeszcze wolę Bożą do tego poznajemy, to staramy się przez to rosnąć i wyrabiać coraz większy owoc cierpliwości. Jak czytamy w liście Jakuba, pierwszy rozdział od 2 do 4 wersetu. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, który by na niczym nie schodziło. A jeśli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, i będzie mu dane. Cierpliwość niech ma doskonały uczynek, czyli do tego, jeżeli taką drabinę byśmy popatrzyli, to tutaj na te 3 szczebelki mamy ucisk. Ucisk wyrabia w nas cierpliwość, a cierpliwość jeszcze ma być okazana w czym? W życiu naszym, w uczynku. I jeżeli staramy się to wprowadzić w życie, to znów podobny taki jeden przykład. Był jeden z braci, bardzo żywy za młodu, bardzo energiczny, w wielu sytuacjach musiał się znaleźć, bez niego nic się nie mogło stać, aż pewnego razu ta odwaga jego i żywotność przepłacił utratą jednej nogi. Kiedy z nim rozmawiałem, to tak mówi, pukając się palcem z wdzięcznością w protezę swojej nogi. To ona doprowadziła mnie do prawdy i uczy mnie pokory i cierpliwości. Kochani braterstwo, dobrze by było, ja też staram się korzystać z tego przykładu tego brata. Będąc takim żywym, przyszedł do prawdy i to uczy go pokory i cierpliwości. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset, daje nam taką lekcję, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy miłują Pana Boga. Wszystko. Jeżeli wyrabiamy owoc cierpliwości, to w życiu ją stosując, a Salomon też już na ten temat coś powiedział w Księdze Przypowieści, 25 rozdział, a 15 werset. Książę cierpliwością bywa zmiękczony. Wiecie, kochani braterstwo, jeżeli ktoś jest cierpliwy, czasami nawet w słuchaniu, może zmiękczyć serce tego, który no coś do nas ma i jesteśmy mu coś winni, czy chcemy z czegoś skorzystać. Bracia i siostry, z cierpliwości może być korzyść. Dlatego apostoł Paweł, pisząc w liście do Żydów, 10 rozdział 36 werset, mówi, że cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę, żebyśmy mogli skorzystać z tych obietnic, jakie są zawarte w Piśmie Świętym. Święty Jakub uczy i wspomina, jak mamy patrzeć, na kogo mamy patrzeć. W liście Jakuba, 5 rozdział, 10 i 11 werset. Bierzcie za przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. A o cierpliwości Jobowej słyszeliście? Słyszeliście o cierpliwości Jobowej? Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, czytaliśmy, słyszeliśmy, jak wspaniale zachował się Job, gdzie Pan Bóg czuwał, dał granicę szatanowi, co się rozchodzi o jego uciski, jakie miały na niego przyjść. Ale jeszcze jeden przykład, bracia i siostry, który jest zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej, 45 rozdział od pierwszego wersetu, o Józefie. Wszyscy od maleńkiego czytaliśmy i słyszeliśmy, a dzisiaj mamy możliwość rozważać i brać przykład z tych ucisków, jakie przechodził Józef. Dzięki komu? Dzięki swoim braciom. I kiedy przyszło do ich spotkania, kiedy dowiedzieli się, że mają do czynienia z Józefem, przestraszyli się. A Józef powiedział do braci: posłał mnie Pan. Waszymi rękami, ale Pan mnie tam posłał. Dla dobra wszystkich. Poznać wolę Bożą i przedstawić ją innym i skorzystać z tego, kochani braterstwo, to jest wspaniała praca nad swoim charakterem. Jeszcze jeden przykład taki cierpliwości, a szczególnie dla młodych, to chciałem podać w pierwszej Mojżeszowej, 29 rozdział, 20 werset, że Jakub czekał na żonę ile? 7 lat. Ja bym dodał jeszcze i 7 dni. I jeszcze 7. 7 lat czekał na swoją żonę. Ale są tacy, którzy czekali dłużej. Jak to szybko zeszło? No, to zależy komu. Ale mówiąc o cierpliwości, kochani braterstwo, miejmy zawsze na pamięci, że cierpliwość ma granicę. I zależy, jaka ta granica jest, mocna czy nie. Że po przekroczeniu tej granicy zaczyna się, po granicy cierpliwości zaczyna się niecierpliwość, zdenerwowanie, obrażanie się, nienawiść, czyli wchodzimy w stan ucisku. Dlatego pracujmy coraz mocniej nad tym wspaniałym owocem Ducha Świętego, jakim jest cierpliwość. By ta przysłowiowa granica była coraz mocniejsza, bo jak ją przekroczysz, to znajdziesz się gdzie? W ucisku. A kto by chciał z nas znajdować się w ucisku? Kochani braterstwo, kończąc tą chwilę. Te dwa elementy, ucisk i cierpliwość, są bardzo mocno ze sobą związane. I bardzo często przytaczamy werset z Księgi Objawienia, 2 rozdział i 10 werset, ale tylko część tego wersetu. Cały werset daje nam taką wspaniałą lekcję i do tej, którą w tej chwili pragnąłbym zakończyć. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni, ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, której wam życzę i sam pragnę. Amen.